Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj porozmawiamy o lampce, której bardzo w naszym samochodzie nie lubimy. Jest żółta i wiąże się z wydatkami. I nie chodzi mi o checkengine, a tylko i wyłącznie o rezerwę, komornika. No, każdy ma tutaj swoją nazwę, podzielcie się w komentarzach, jak Wy do tej lampki się odnosicie. Prawda jest taka, że chcę dzisiaj więcej powiedzieć o tym, dlaczego nie warto jeździć na rezerwie i jakie może nieść to za sobą konsekwencje. W sumie znalazłem jeden plus, z którym się z Wami od razu podzielę, bo prawda jest taka, że jadąc sobie na przykład autostradą, zapala nam się rezerwa, mamy bardzo dynamiczny styl jazdy. Rezerwa pokazuje, że mamy 70 km do przejechania, a do stacji jest 85. I wtedy jakoś w nas uruchamia się tak z automatu tryb eko, którego wcześniej nigdy nie znaliśmy. W każdym aucie rezerwa zapala się inaczej. Oczywiście wszystko zależy od modelu, marki samochodu, od średniego zużycia paliwa, bo komputer sobie przelicza. Co ostatnio Wam pokazywałem na Porsche 911 Turbo S, gdzie miałem jeszcze 3/4 baku, a już się włączyła rezerwa, bo pokazywało, że do stacji, czyli do końca paliwa, tak określając, mam 90 km. Na przykładzie mojej Kia Stinger pragnę zwrócić uwagę na jedno, że przy silniku 3.3 V6 rezerwa przy normalnej jeździe, przy spalaniu rzędu 11-12 litrów, co na Stingera jest jakby normalnym zużyciem paliwa, rezerwa zapala mi się przy 35, 37, 39, więc bardzo późno. Zatem porozmawiajmy o tym, dlaczego nie warto jeździć na rezerwie. A skoro już jesteśmy przy rezerwie, jesteśmy przy tankowaniu, to przypominam Wam o promocji, którą możemy spotkać na Shell, czyli o wtorkach i czwartkach z Shell V-Power. We wtorki tankujemy benzynę premium w cenie paliwa podstawowego, a w czwartki tankujemy olej napędowy V-Power w cenie oleju podstawowego. Ja dzisiaj akurat z tej promocji nie skorzystam, mimo że jest wtorek i mógłbym 95 zatankować V-Power w cenie podstawowego, ale na przykładzie tego Mercedesa z silnikiem 4.0 biturbo 585 koni, producent zaleca paliwo minimum 98 oktanów, co za tym idzie, po raz wtóry zaleje go 100-oktanowym Shell V-Power Racingiem i tutaj podkreślam, Shell V-Power Racing nie bierze udziału w tej promocji, bo jest to zupełnie inne paliwo, o którym już wcześniej też w jednym z materiałów Wam mówiłem, że to nie jest tak, że do Cinquecento zalejemy 100-oktanowe paliwo i to auto będzie wyraźnie szybsze. Samochód musi być technologicznie przystosowany do takiego paliwa. To zacznijmy od pierwszej sytuacji. To w sumie sytuacji, która mnie spotkała w lipcu i dała mi dosyć mocno do myślenia. I najlepsze jest to, że jeszcze nie miałem rezerwy, bo oczywiście jechałem Kia Stinger. Wjeżdżając na autostradę A1, miałem około 70, tam nie pamiętam, 2 czy 3 km zasięgu, a do stacji wiedziałem, że mam mniej więcej 15 km, bo już na tej stacji miałem okazję tankować. Wszystko pięknie, ale skutki losowe pokazały Waldku nie tym razem. Przejechałem ze 3 km, w międzyczasie jeszcze na Google Maps nie było zaznaczonych korków, bo był świeży wypadek, świeże zdarzenie na drodze, gdzie zostałem unieruchomiony w upale ponad 30 stopni na blisko 2 godziny, więc jakiś czas też uruchamiałem silnik, żeby lekko schłodzić to wnętrze, bo można było naprawdę dostać jakiegoś szoku termicznego. Po czym po tych 2 godzinach, takich podjazdach po 2 metry, po 1,5, po 50 cm, okazało się, że wjeżdżając na stację miałem 14 km zasięgu. Niepotrzebne nerwy, niepotrzebne emocje, ale jak widać, no, są też pewne sytuacje losowe, których nie przeskoczymy. Korozja. To zapewne dotyczy samochodów lekko starszej generacji, gdzie zbiorniki są jeszcze metalowe. I prawda jest taka, że gdy mamy małą ilość paliwa w zbiorniku, zbiera się dużo powietrza, dużo wilgotnego powietrza, co za tym idzie, w pewien sposób zaczyna nam się robić korozja w baku. O ile filtr jest wydajny, to bardzo dobrze, ale bardzo często okazuje się, że niektóre z tych drobnych elementów przedostają się do układu spalania i może być to dla nas lekko niebezpieczne, a raczej dla naszego silnika i całego układu paliwowego. Sytuacja może rzadka, ale zdarza się. Szczególnie gdy mamy rezerwę w baku i jest chłodno, tak jak dzisiaj na zewnątrz, może się pojawić problem z odpaleniem naszego silnika. Z tego względu, że nawiązując do poprzedniego punktu, gdy mamy mało paliwa w baku, pojawia się para, pojawia się wilgoć, robią się też od razu mikrokryształki, bo te opary zaczynają nam zamarzać, w pewien sposób blokując układ paliwowy, zanim on jeszcze się nagrzeje i czasem okazuje się, że przy małej ilości paliwa, szczególnie gdy parkujemy pod chmurką, może być chwilowy problem z uruchomieniem silnika. No i gdy mamy na przykład dosyć sporą suszę w baku, może się okazać, że przy jeździe w zakręcie w pewien sposób poczujemy, że oho, nasz silnik już nie domaga, on nie dostaje już paliwa, bo paliwo się z boku w baku układa i pompa pompuje nam w tym momencie powietrze. Więc takim namacalnym dowodem tego, że zatankuj szybko, jest to, że faktycznie silnik zaczyna nam już przerywać i ta praca już nie jest równomierna. Tylko jest jeszcze inny problem, nienamacalny i niezauważalny. W takiej sytuacji pompa zaczyna pracować na sucho, a to nie jest dla niej dobre rozwiązanie. I jeszcze jedna rzecz, czy to mit, czy to prawda, ale może warto też o tym powiedzieć. Rzecz, można powiedzieć, że do końca nienamacalna i należałoby to sprawdzić w laboratoryjnym schemacie. Gdy mamy małą ilość paliwa, mocno zwiększa się jego temperatura. Ano w ten sposób, że jeżeli pompa zaciąga paliwo, pompuje je do układu wtryskowego, nadwyżka może być cofnięta do baku, co za tym idzie, ona już zostaje ogrzana wstępnie przez silnik, a gdy mamy małą ilość paliwa, automatycznie szybciej jesteśmy to paliwo w stanie ogrzać, co za tym idzie, mogą w późniejszym czasie występować błędy na komputerze, gdy układ wtryskowy na przykład wykryje zbyt wysoką temperaturę paliwa. Raczej marginalny przypadek, ale warto też o takich rzeczach mówić. Prawda jest taka, że gdy w naszym baku już naprawdę tak mamy bardzo, ale to bardzo mało paliwa, okazuje się, że na przykład przy nowszych samochodach komputer to wyłapuje i automatycznie zmienia parametry wtrysku. No przy starszych autach może być to trudne, bo na przykład w ogóle nie mam komputera, ale i tu możemy mieć jeszcze jeden zasadniczy problem, z tego względu, że gdy faktycznie nam tego paliwa całkowicie braknie, szczególnie przy silnikach wysokoprężnych, odpowietrzanie układu może być problematyczne. Czasem wystarczy podpompować pompeczką, która najczęściej znajduje się pod maską silnika, a czasem okazuje się, że trzeba będzie auto odstawić na lawecie do serwisu, no i te koszty będą zdecydowanie większe. Mam nadzieję, że poprzez ten materiał zebrałem większość takich negatywnych parametrów związanych z jazdą na rezerwie, pokazującym to, że faktycznie może być to niebezpieczne zarówno dla naszego auta, jak i też dla naszego portfela. Ja wiem, że my mamy taką manię, że na przykład tankujemy, byleby ta rezerwa zgasła, bo akurat nie ma w danym momencie pieniędzy. Różnie w życiu bywa, teraz nie jest też łatwa sytuacja dla każdego, ale czasem warto ten bufor przesunąć jeszcze o te 50 zł więcej w drugą stronę, żeby po prostu nie dojeżdżać do rezerwy, a lekko na wyższym pułapie to robić. Każde auto ma zupełnie inaczej ucharakteryzowaną rezerwę. Czasem w niektórych samochodach okazuje się, że gdy już dojdziemy do zera, jeżeli chodzi o wskazania komputera, jeszcze na przykład przejdziemy 30-40 km, a czasem okazuje się, że w niektórych autach mamy 15 do stacji, a już silnik zaczyna nam odcinać dopływ paliwa, bo tego paliwa po prostu w danym momencie nie mamy. Przy okazji powiedzcie, jak na przykładzie Waszych samochodów, kiedy zapala się rezerwa i ile realnie kilometrów na tej rezerwie można przejechać. Mówię o takich skrajnych sytuacjach, o której Wam mówiłem na przykładzie mojej wakacyjnej podróży w lipcu, żeby w razie czego w trudnych sytuacjach wiedzieć, ile dany samochód faktycznie na rezerwie realnie może pojechać. Traktujmy to jako wyjątek, a nie jako standard. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!